Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight na słuch. W naszej audycji rozmawiamy o polskiej polityce, partyjnych rozgrywkach, korytarzowych intrygach i bohaterach zbiorowej wyobraźni, jak i gwiazdach jednego sezonu. Ja nazywam się Andrzej Bobiński, jestem dyrektorem zarządzającym Polityki Insight i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka i sprawdzenia strony internetowej politykainsight.pl. Tymczasem słuchajcie, obserwujcie, komentujcie. Jest środa, 12 stycznia. Sytuacja w kraju jest dramatyczna. Inflacja nie spowalnia, nerwowe ruchy rządu i kolejne tarcze wydłużają okres uciążliwego wzrostu cen. Wszystko wskazuje na to, że rozpoczęła się piąta omikronowa fala pandemii, która według epidemiologów szybko urośnie do rozmiarów dotychczas niespotykanych. Zapaść ochrony zdrowia jest prawie pewna, a kolejne rekordy zgonów bardzo prawdopodobne. Sytuacja geopolityczna jest niezmiennie trudna, a nasze relacje z sojusznikami, sąsiadami i dawnymi przyjaciółmi się pogarszają. Do tego wszyscy kłócą się ze wszystkimi, imposybilizm się piętrzy, a ruchy rządu są pozorne. Dziś od Wojtka Szackiego postaram się dowiedzieć, jak PiS będzie próbował rozwiązać te problemy i czy te metody okażą się skuteczne. Zapraszam na nasłuch. Wojtku, więc my często rozmawiamy o różnych problemach i plagach, które spadają na PiS, rząd i Zjednoczoną Prawicę. Też często zastanawiamy się, czy te problemy, plagi i kłótnie przełożą się w jakiejś nieodległej perspektywie na upadek rządu i przyspieszone wybory. Natomiast, jako że często o tym rozmawiamy i mam wrażenie, że już nie mamy wiele nowego do powiedzenia, to mam taką propozycję, żeby odwrócić trochę tok myślenia, odwrócić logikę naszej rozmowy i zastanowić się, co PiS może zrobić. I ja sobie to rozpisałem w takich trzech zgrubnych ruchach. To znaczy, że po pierwsze, PiS będzie musiał przeczekać tę nawałnicę ciosów. Po drugie, ustać po tym, jak te ciosy padną i wreszcie przejść do kontrataku. I chciałbym wrzucić ci parę pomysłów i poprosić ciebie o to, żeby się skomentował, albo zbił, albo rozwinął.
Wrócaj.
Więc w tej fazie przeczekania, to jest ten moment teraz, wydaje mi się, to mówimy o perspektywie, nie wiem, 2, 3, 5 tygodni. To jest po prostu takie założenie, że trzeba wytrzymać. Przy założeniu, że niektóre problemy same odejdą, bo w pewnym momencie ta fala omikronowa prawdopodobnie opadnie, tematy się zużyją, media przestaną nimi żyć, ludzie przestaną się nimi interesować. To też dotyczy nie tylko jakichś czynników zewnętrznych, ale też, nie wiem, jakichś afer, Pegasusa i tak dalej, i tak dalej. A niektóre problemy przesuną się w czasie i albo się rozwiążą, albo po prostu będą czymś, z czym trzeba będzie się mierzyć kiedyś. Więc co ty na to, czy uważasz, że to jest ten moment i czy teraz PiS rzeczywiście postanowił po prostu przeczekać?
No chyba tak i tutaj trudno się z tym nie zgodzić, co powiedziałeś o tych problemach. Rzeczywiście bardzo dużo rozmawialiśmy. Teraz w ramach tego przeczekania widzimy również jakieś działania, które mają pokazać, że ten rząd wciąż coś może i coś umie zdziałać. I mam na myśli nie tylko tę tarczę antyinflacyjną już w swoim drugim wcieleniu, ale także działania, które rząd podejmuje w odpowiedzi na krytykę Polskiego Ładu i na chaos, który się objawił po wejściu w życie tego programu. Więc chodzi tutaj przede wszystkim o to, żeby dać PiS chwilę oddechu w tym najtrudniejszym momencie. Sam Jarosław Kaczyński zresztą w wywiadzie dla sieci przyznaje, że to jest bardzo trudny moment dla Zjednoczonej Prawicy, dla obozu władzy.
Ja rozumiem, że to, co PiS stara się przeczekać i to, co jest tak naprawdę w tym momencie najistotniejsze i tak trochę też odczytałem tą wczorajszą konferencję prasową Mateusza Morawieckiego, to jest przeczekanie tych problemów w możliwie dobrej kondycji sondażowej. To znaczy, i to często ty podkreślasz, to czego PiS się boi najbardziej, to jest, że spadnie poniżej tego progu 30%, a tym bardziej, że pod tym progiem już zostanie na stałe i że to może spowodować kolejną kaskadę, lawinę narastających problemów, znowu konfliktów i odejść z partii. Więc wydaje się, że to przeczekanie tak naprawdę to jest przeczekanie na możliwie dobrym poziomie sondażowym.
No nie tylko sondażowym, chociaż to jest bardzo istotne, ale również tutaj chodzi o zachowanie większości. I to nie mam na myśli tylko, nie wiem, kłopotów z Solidarną Polską, ale także takie możliwe odejścia jakichś pojedynczych posłów albo rozbrat z Pawłem Kukizem, który przynajmniej część polityków PiSu bierze pod uwagę, bo oni uważają, że Paweł Kukiz jest nieprzewidywalny i za którymś zakrętem odpadnie ten akurat wagon z pociągu obozu władzy. Więc tutaj chodzi rzeczywiście o przetrwanie z poparciem powyżej 30%. W tym momencie to jest mniej więcej 35%, jeśli doliczyć tych wyborców niezdecydowanych, których często nie widać w tych gołych wynikach sondażowych, które przeważnie teraz sytuują PiS w okolicach 33-32%. A po drugie zachowanie większości, czyli możliwość przegłosowywania różnych ustaw w Sejmie. Wróci teraz budżet z Senatu, trzeba będzie odrzucać poprawki opozycji. Każde przegrane ewentualne głosowanie, no to jest nowy problem polityczny, nowy pretekst i powód do rozmowy o kryzysie.
Więc przechodząc płynnie do tej fazy ustania tych ciosów, bo przeczekanie, tu używamy trochę terminologii bokserskiej, znaczy przeczekanie to jest takie schowanie się za gardą i...
Liczenie na gong.
Liczenie na gong. Ustanie to jest przyjmowanie trochę tych ciosów, ale nie pozwolenie sobie na to, żeby upaść tudzież usiąść na ring. Więc to ustanie, to sobie rozbiłem na dwa takie trochę... strategie, metody, możliwe działania. Jedna to jest możliwie polaryzować każdy temat, który się pojawia i szukać winnych i znajdywać ich. Najczęściej tutaj propaganda rządowa i sam rząd znajdują winnego Tuska, znajdują winę u Rosjan i w Unii Europejskiej, czyli jak mówi sam Jarosław Kaczyński, w Brukseli, czyli de facto w Berlinie.
No, katalog tych sposobów na rozbrajanie, rozwadnianie afer to pisma bardzo rozbudowany, bo to jest i zwalanie winy, tak jak mówiłeś, na kogokolwiek, kto się tylko nawinie. Tutaj najporęczniejszą osobą jest oczywiście Donald Tusk, do spółki zwykle z Władimirem Putinem i Komisją Europejską, ale to również... mówienie, a za platformy było gorzej. I na przykład bardzo często posłowie PiSu czy twitterowicze używają takiego argumentu, że za Tuska nie było tarczy antyinflacyjnej. Gdzieś gubi się po drodze ten fakt, że takiej inflacji za Tuska nie było. Kolejna sprawa, na przykład gdy dochodzi do afery Pegasusa, to cały obóz władzy wiosłuje w taką stronę, że trochę to bagatelizuje i obśmiewa, mówiąc, że a może to chodziło o konsolę do gier Pegasus, albo Jarosław Kaczyński doradza, żeby używać starych przedpotopowych modeli telefonów. Zbigniew Ziobro pytał, czy chodzi o Pegasusa z mitów greckich, a Dominik Tarczyński, zapomniany nieco europoseł Platformy, zapomniany nieco europoseł PiSu, zastanawiał się, czy Krzysztofa Brejzy nie podsłuchiwała czasem Platforma. Więc to są takie techniki, które z daleka wyglądają na dość prymitywne, ale jak się okazuje, działają, przynajmniej na tę bańkę pisowską.
Ja bym poszedł o krok dalej. Wydaje mi się, że tak naprawdę szukanie winnych i obwinianie Tuska moim zdaniem już nawet niespecjalnie działa. To znaczy te osoby, które Tuska nienawidzą i tak winią za wszystko Tuska, winić Tuska będą, a wydaje mi się, że te argumenty już są tak grubo ciosane, że one nie trafiają do postronnych obserwatorów. Natomiast wydaje mi się, że to jest też kwestia trochę takiego znalezienia paliwa politycznego, jakiejś takiej, nie wiem, machiny bezpieczeństwa narracyjnego, używając zapomnianej figury profesora Andrzeja Zybertowicza, ale to jest po prostu próba przekierowania tych emocji i znalezienia zestawu argumentów, które osoby popierające PiS mogą używać w różnych sytuacjach, czy to w mediach, czy w rozmowach z znajomymi, czy ludźmi, z którymi się spotykają w jakichś innych sytuacjach. W sensie, to jest bardziej takie skanalizowanie tych złych emocji i znalezienie jakiejś takiej kontrnarracji, nawet nie licząc na to, że ona kogoś do czegoś przekona, ale że po prostu jest.
Tak, mówi się coś, żeby się coś mogło mówić. I to, co się może mówić, bez specjalnej dbałości o to, ile w tym jest prawdy.
Czy sensu. Natomiast drugi element tego ustania, tej nawałnicy ciosów, no to jest to utrzymanie jedności. I tu się zaczynają schody, bo niewątpliwie jest to bardzo ważne i to też trochę o tym mówię, że to jest kwestia utrzymania jakiejś tam pozycji sondażowej, ale też utrzymania nikłej nadal większości, ale jednak większości w Sejmie. Natomiast z tą jednością nie jest łatwo i wydaje mi się, że z tym Jarosław Kaczyński ma największe problemy, bo w rządzie się wszyscy kłócą, w obozie władzy się wszyscy kłócą, no relacje z prezydentem Andrzejem Dudą zdaje się, że nie są najlepsze. W mediach też, akurat to jest mniej widoczne, ale tam też nie ma jakiejś najlepszej atmosfery i jak się spojrzy na z jednej strony do rzeczy, a z drugiej strony na sieci, a z trzeciej strony na Gazetę Polską, to też nie jest tak, że to jest jedna wielka, szczęśliwa rodzina.
nigdy nie była, ale teraz to widać bardziej i wyraźniej niż kiedykolwiek.
Więc wydaje mi się, że ten jeden cel, czyli spolaryzowanie i zwalenie winy na Tuska, Rosjan i Niemców, to jest w miarę proste. Natomiast to utrzymanie jedności, coś, co jest super ważne, żeby ustać te ataki, to tutaj jest jednak dużo ciężej.
No ciężej, jeśli na jednym oddechu się atakuje Tuska i wszystkich innych zewnętrznych wrogów, a na drugim oddechu się przyznaje, że atak przychodzi również z wewnątrz, jak to mówi Jarosław Kaczyński. I gdy na przykład Zbigniew Ziobro idzie do Rzeczpospolitej i sobie kpi z Polskiego Ładu, otwarcie krytykując go, gdy Janusz Kowalski, poseł Solidarnej Polski, domaga się publicznie dymisji Konrada Szymańskiego, ministra do spraw europejskich. I wreszcie, gdy toczą się na Twitterze regularne już wojny polityków PiSu. No jeśli Beata Mazurek, europosłanka, pisze do ministra edukacji Przemysława Czarnka, głuchy jesteś, domagając się dymisji małopolskiej kurator oświaty Barbary Nowak, która nazwała szczepienia eksperymentem, no to widać, że tutaj po prostu słabo to działa. Te wszystkie demony wyszły na zewnątrz i rozrabiają. Również Adam Niedzielski domagał się dymisji tej pani kurator, a dzisiaj słuchałem z opóźnieniem pewnym wywiadu Roberta Mazurka z Przemysławem Czarnkiem, który w odpowiedzi na te żądania Niedzielskiego powiedział, że każdy minister powinien pilnować swojego resortu. Więc gdziekolwiek się tam poskrobie, gdziekolwiek się przyłoży ucho, nie trzeba się nawet specjalnie wysilać, no to wyłazi fakt, że o żadnej jedności, żadnej drużynie nie ma mowy. Natomiast widzimy przejawy rozpadu, dezintegracji, fragmentacji. Ostatni przykład to jest zachowanie antyszczepionkowców w klubie PiS, którzy torpedują jak mogą wszelkie próby jakiegoś zaostrzenia polityki epidemicznej.
I to jest zła wiadomość moim zdaniem i to jest jednak słabość Jarosława Kaczyńskiego. To znaczy jestem głęboko przekonany, że żeby przetrwać ten czas i pójść do przodu, to ta jedność jest kluczowa, a jej po prostu nie widać, a wręcz przeciwnie, widać, że jej nie ma. I to, o czym teraz rozmawialiśmy, to moim zdaniem jest taka perspektywa mniej więcej do marca. To znaczy, to jest ten moment, kiedy jeszcze złe języki będą źle mówiły o Polskim Ładzie, to jest ten moment, kiedy będzie fatalna sytuacja epidemiczna, to jest ten moment, kiedy jeszcze te afery, które poznaliśmy teraz, pytanie, czy jakieś nowe się nie zaplączą i pewnie tak będzie, ale one jakoś tam pewnie stracą już na nośności i na ciekawości. I ja zgaduję, że takim momentem, kiedy PiS, żeby wyjść albo żeby mieć jakąkolwiek szansę wyjść z tej fatalnej sytuacji, no to jest kwiecień. To jest taki moment, kiedy teoretycznie sytuacja zdrowotna się poprawia, tarcze antyinflacyjne powiedzmy, że zaczynają działać, aczkolwiek
już działają, a jeszcze nie przestają działać.
Tak, aczkolwiek problem z tymi tarczami antyinflacyjnymi, tak jak ja to rozumiem, jest taki, że one spowolnią wzrost inflacji, natomiast te ceny nadal będą rosły, więc to nie do końca doprowadzi, a nawet zupełnie nie doprowadzi do tego, że ceny spadną, raczej po prostu ceny nie będą rosły tak szybko.
Chociaż, przepraszam, tu się wtrącę, no cena benzyny ma spaść nawet 70 groszy, co będzie bardzo odczuwalne.
To prawda. No i teraz zobaczymy, w jakiej kondycji obóz wyjdzie, ale będzie musiał, moim zdaniem, przejść do jakiegoś kontrataku. Jeszcze jedna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę w tym kwietniu, to będą dwa wydarzenia międzynarodowe. To są wybory na Węgrzech, gdzie Viktor Orban utrzyma władzę albo ją straci, co moim zdaniem będzie miało duże przełożenie na atmosferę w PiSie, ale też wybory francuskie prezydenckie, które spowodują, że Emmanuel Macron zostanie wybrany na kolejną kadencję albo przegra i tutaj rozumiem, że na Nowogrodzkiej wszyscy siedzą, zagryzają paznokcie i zaciskają kciuki za kandydatami skrajnej prawicy, czyli albo Marine Le Pen, albo Erykiem Zemmourem. I zakładając, że Orban wygra, a Macron przegra, no to to jest ten moment, kiedy PiS przechodzi do kontrataku i co się dzieje?
Przynajmniej w połowie ten scenariusz wydaje się dziś bardzo, bardzo mało prawdopodobny. I myślę, że nikt w PiS tak naprawdę nie liczy na zwycięstwo kogokolwiek we Francji innego niż urzędującego prezydenta. Nic po prostu na to nie wskazuje, żeby mogło tak być i sądzę, że na Nowogrodzkiej siedzą jednak wciąż realiści.
Ale w Trumpa wierzyli.
W Trumpa wierzyli, ale Trump był blisko. Na Węgrzech sytuacja jest dla mnie przynajmniej absolutnie nieprzewidywalna. Tam zdaje się w sondażach opozycja i Fidesz idą łeb w łeb. Więc to otoczenie międzynarodowe oczywiście będzie miało wpływ na nastroje w PiSie. Choć nie sądzę, żeby było to przesądzające o jakichkolwiek decyzjach. Natomiast ta jedność, o której tyle mówiliśmy, będzie miała wpływ na możliwość wyjścia z jakąś kontrofensywą, ponieważ jeśli w tym momencie nie ma żadnego zaufania między poszczególnymi tymi silosami rządowymi, pomiędzy poszczególnymi częściami większości parlamentarnej, między PiS-em a prezydentem, wszystkie te ciągi komunikacyjne są pozrywane. Nie działa przekaz w internecie, nie chodzi tak jak powinien. Jeśli partia, w sensie aparat partyjny, czytał sobie przez ostatnie kilka miesięcy maile premiera i jego otoczenia, z których wynikało, że ta partia jest premierowi do niczego niepotrzebna i że potrzebnych jest kilku doradców, którzy będą go PR-owo rozprowadzali po mediach, no to jak ten aparat partyjny, jak ci ludzie mają teraz ofiarnie promować na przykład Polski Ład, tarczę antyinflacyjną i tak dalej. Z drugiej strony, jeśli teraz na przykład Jacek Sasin występuje na konferencji w sprawie fuzji Orlenu i Lotosu, to dlaczego Mateusz Morawiecki ma go promować, skoro widzi w nim przeciwnika? Dlaczego Zbigniew Ziobro ma nagle pomagać premierowi wyjść z kryzysu, w który sam go wpędzał pracowicie? Chodzi mi o to, że wyjście z jakąkolwiek kontrą będzie bardzo utrudnione. Nawet jeśli, tak jak mówisz, Orban wygra, zadziała tarcza antyinflacyjna, Polski Ład po początkowych tygodniach chaotycznych zacznie działać tak, jak jego twórcy sobie wyobrażają i ileś milionów Polaków odczuje, że więcej zarabia, mimo że część tych pieniędzy zeżre inflacja, to przy tak podzielonym obozie władzy trudno będzie wyjść z jakąś inicjatywą, która jest i tak niezbędna.
No widzisz, bo ja chciałem trochę siebie rozerwać, ale też żeby się nie powtarzać, żebyśmy się w pewnym sensie zamienili rolami. I to staram się uczynić. To znaczy, wszystko by wskazywało na to, że PiS jest już praktycznie w stanie agonalnym, Zjednoczona Prawica się rozpada i że nic tej formacji nie jest w stanie uratować, ale jak ja się na tym zastanawiam, to sobie myślę, że jest jakieś, nie wiem, 30% szans, to są zupełnie niematematyczne i nienaukowe wyliczenia, ale no, że jest taka sytuacja 1 na 3, w której jednak PiS wychodzi spod tych problemów i przechodzi do kontrataku i wygrywa wybory, niekoniecznie ma większość, szuka koalicjanta, ale jednak utrzymuje się przy władzy i myślę, że jest taka nadzieja w PiS-ie i że są ludzie, którzy nadal wierzą, że jednak da się wyjść spod tych wszystkich problemów.
A może nawet są
problemów.
Jakieś podstawy.
A nawet może są tak podstawy. I tak jak ja to widzę i jakby trochę tak chciałem tą rozmowę ustawić, żeby trochę przedstawić tą ścieżkę dojścia do sytuacji, w której PiS wychodzi zwycięsko z tych wszystkich kłopotów, w których się teraz znalazł. I moim zdaniem oczywistym dla mnie jest, żeby to osiągnąć, to ta jedność musi być. Tu się z tobą zgadzam. Tej jedności dzisiaj nie widzimy, ale zakładam też, że jak my sobie o tym rozmawiamy, jak my jesteśmy w stanie dojść do tych wniosków, to są też inne osoby, które są w stanie dojść do tych wniosków, bo one nie są jakieś nadzwyczajnie niesamowite i genialne. Więc zakładam, że musi być taki moment i że to musi być gdzieś w okolicach właśnie marca, kwietnia, kiedy Jarosław Kaczyński zbiera swoich najbardziej zaufanych ludzi i mówi: słuchajcie, koniec. Czas się pogodzić, bo jeżeli coś się nie zmieni, to wszyscy bardzo źle skończymy. I zakładam na użytek tej rozmowy, choć może ciężko jest to sobie teraz wyobrazić, że jednak ci ludzie uzmysłowią sobie, że jest to jedyna szansa dla nich na przeżycie w polityce, w związku z czym schowają miecze do...
Przekują je na lemiesze.
I rozpoczną właśnie ten kontratak, rozpoczną jakieś ruchy i działania, które mają służyć temu, żeby wygrać trzecią kadencję.
Okej, zgoda. Można sobie taki scenariusz wymyślić. To znaczy, załóżmy, że Solidarna Polska jest partią wciąż karną i sterowalną w jakiejś mierze przez Jarosława Kaczyńskiego. Pewne oznaki wskazują, że rzeczywiście tak jest. Z tego, co wiem z PiS-u, to na przykład Janusz Kowalski, gdy dwukrotnie zażądał głowy Konrada Szymańskiego, został wezwany na dywanik i przekonany do tego, że teraz należy atakować Donalda Tuska, a nie kolegę z rządu. I tak się stało. To znaczy Janusz Kowalski od kilkunastu dni już nie żąda głowy Konrada Szymańskiego. Więc można powiedzieć, że jeśli chodzi o ziobrystów przynajmniej, jest to jakieś środowisko, które myśli racjonalnie, myśli politycznie i da się załatwić w miarę cywilizowane ramy współpracy. I nawet te okazjonalne przytyki pod adresem premiera mogą zostać lekko wyciszone, przynajmniej na czas jakiś. Trudniejsza sprawa jest pewnie z antyszczepionkowcami, bo to jest środowisko bardziej nieobliczalne, ale też nie wiem, na ile to jest tak, że oni mają w jakiejś mierze wolną rękę daną przez Jarosława Kaczyńskiego, który chce pokazać, że również wyborcy, tacy bliscy Konfederacji, niechętni wszelkim ograniczeniom, mają jakichś swoich reprezentantów w PiSie. Nie wiem, na ile to jest kontrolowane przez Jarosława Kaczyńskiego, na ile to jest tak, że on się musi godzić z pewną sytuacją i szukać ewentualnie w niej jakichś plusów i zalet. I można sobie wyobrazić, że wprawdzie ci ludzie są w tym momencie słabo kontrolowalni, ale jak ustąpi koronawirus za 3-4 miesiące, no to siłą rzeczy będzie można trochę o nich i o ich sprzeciwach rozlicznych zapomnieć. I że jakoś te wszystkie kłopoty się da rozmasować. I powstaje pytanie, co dalej?
Jest kwestia stosunku do Unii Europejskiej i do funduszy europejskich. I wydaje mi się, że to jest trochę kluczowy temat. To znaczy, to jest ten konflikt, który najtrudniej będzie rozwiązać, a jestem głęboko przekonany, że żeby sprawy poszły do przodu właśnie w tym kwietniu, to jednak Zjednoczona Prawica, szczególnie jeżeli Macron wygrywa wybory we Francji, będzie musiała posypać głowę popiołem i, mówiąc bardzo ogólnie, przeprosić za swoje zachowanie i poprosić o pieniądze i fundusze. I to jest pytanie, czy to jest żaba, którą Zbigniew Ziobro jest w stanie przełknąć? Ale wydaje mi się, że argument, który będzie leżał na stole, to jest kwestia po prostu budżetu i tego, że będzie brakowało pieniędzy. To znaczy, nie jestem Jackiem Rostowskim, żeby teraz oceniać, czy budżet stać, czy nie stać na tarczę antyinflacyjną i wszystkie inne działania, których jest niemało. Ale wydaje mi się, że nie trzeba być Jackiem Rostowskim, żeby mieć świadomość, że bez funduszy europejskich to się nie zepnie. I tak, i tak.
Tadeusz Kościński, który też nie jest Jackiem Rostowskim.
Choć są pewne podobieństwa.
Są pewne podobieństwa. Już powiedział, że 14 emerytury nie będzie, czym zdaje się rozwścieczył niektórych polityków PiSu.
No więc to jest ta kwestia jedności i też jakiejś takiej sprawczości. Znaczy, wydaje mi się, że z jednej strony będzie musiała być jedność, z drugiej strony będą musiały być projekty. I ciekaw jestem, jakie to będą projekty, które pozwolą rządowi pokazać sprawczość, bo to jest coś, czego ostatnio rządowi bardzo brakuje. To znaczy, ta legenda, w której bardzo głęboko wierzę, o tym, że polska polityka kręci się wokół sprawczości i że wygrywają i dobrze się powodzi politykom, którzy są w stanie tak opowiedzieć swoją rolę w życiu politycznym, że oni mają wpływ na coś, to ostatnio PiS ma coraz mniejszy wpływ na cokolwiek. I to jest taka klątwa, którą PiS będzie musiał odwrócić i ciekaw jestem bardzo jak.
Ja zadałem pytanie, które ty mi kiedyś zadałeś i zainspirowałem się tymi, rozmawiając z różnymi osobami z PiSu, głównie z rządu, ale też z klubu. Zadałem pytanie, po co jest PiS i co chce osiągnąć do końca kadencji, i uzyskałem różne odpowiedzi. Środowisko premiera mówi na to pytanie, że Polski Ład. Polski Ład, rozumiany nie tylko jako te zmiany podatkowe, ale również liczne inwestycje i te większe, i te lokalne. Można się spodziewać, że wszystko, co będzie w Polsce przez najbliższych kilka lat czy kilkanaście miesięcy budowane, oddawane do użytku, projektowane, będzie miało łatkę, etykietkę Polskiego Ładu. I mój rozmówca mówił mi mniej więcej tak. Polacy zobaczą po pierwsze, że mają więcej pieniędzy, przynajmniej zdecydowana większość Polaków. Po drugie, dostrzegą, że w ich okolicy są różne rzeczy oddawane do użytku, a to oczyszczalnia ścieków, a to most, a to obwodnica, a to droga gminna czy powiatowa. I że należy to powiązać z działaniami rządu. Tutaj, rozumiem, wchodzi kwestia PR-u. I z wdzięczności oni zagłosują raz jeszcze na Prawo i Sprawiedliwość. To jest ta jedna ścieżka, można powiedzieć, jakaś tam cywilizacyjna, w którą wierzy Mateusz Morawiecki i jego otoczenie. W innym ministerstwie usłyszałem na to, że podatkami i inwestycjami się żadnych wyborów jeszcze w historii wygrać nie udało i że to, co może zapewnić zwycięstwo w wyborach, to jest sprawiedliwa transformacja energetyczna, czyli jakieś dostosowanie się do norm unijnych, ale z uwzględnieniem polskiej specyfiki, tego, że Polska nie może tak szybko odejść od węgla, plus poprawa jakości usług publicznych, w tym w szczególności ochrony zdrowia. W jeszcze innym resorcie usłyszałem z kolei, że kluczowe będzie przekonanie Polaków, że żyje się lepiej niż za Platformy i ów wiceminister, z którym rozmawiałem, okazał się czytelnikiem Polityki i cytował z aprobatą rozmowę Jacka Żakowskiego z Przemysławem Czaplińskim, który opowiadał o tym, że ta inflacja to tak naprawdę nie naruszy bezpieczeństwa ekonomicznego Polaków, że Polacy przez ostatnie lata dorobili się na tyle i mają na tyle dużo oszczędności, że nawet kilkumiesięczna inflacja nie zaburzy ich bezpieczeństwa ekonomicznego. I wreszcie rozmawiałem też z posłem takim szeregowym PiSu, który mówi, że najważniejsza i kluczowa dla całej przyszłości prawicy jest kwestia reformy sądów, ponieważ to, czym żyją Polacy i to, co by najbardziej chcieli wyborcy PiSu od PiSu, to jest przyspieszenie procesów i zapewnienie sprawiedliwości. Więc to są takie cztery rozbieżne wizje tego, jak i czym powinien się zajmować PiS do końca kadencji.
To ciekawe, bo ja się z żadną z nich nie zgadzam, a mam piątą, która wydaje mi się być oczywista i wydaje mi się, że to, co musi się wydarzyć, żeby PiS przeżył w kwietniu, maju i patrząc w przód przed wyborami w 23, to jest zmiana rozmowy i przejście do ataku i ten atak musi być zdecydowany i on musi być oparty moim zdaniem o konflikty symboliczne. To znaczy to, co jest w stanie PiSowi utorować drogę do trzeciej kadencji, to jest wzmożenie polaryzacyjne, rozpętanie kolejnych wojen i wojenek i przekonanie tych Polaków, którzy kiedyś PiS popierali, że PiS nadal ma na sztandarach radykalną rewolucję, która zmienia ten kraj, a że jeżeli PiS zostanie od władzy odspawany, to wtedy ta rewolucja nie dość, że się zakończy, to jeszcze do tego zostanie odwrócona. I dlatego ja bym zgadywał, że temat wolności mediów, w tym TVN-u, ale pewnie nie tylko, jest czymś, do czego PiS może wrócić, co też może służyć temu, żeby jakoś udobruchać Zbigniewa Ziobrę w temacie sądowym. Myślę, że a nawet wiem, że dawno nie było jakiegoś spektakularnego zatrzymania. Zgadywałbym, że żeby tak to wzmożenie tak nakręcić, to wypadałoby.
Co najmniej Roman Giertych, jeszcze lepiej Tomasz Grodzki.
Dokładnie tak. I tak wydaje mi się, że to musi być takie bardzo mocne uderzenie, które nawet właśnie trochę wykracza poza te tematy, o których ty mówisz, tak? Że to nie jest gospodarka, że to nie jest energetyka, że to nie jest ochrona zdrowia. To znaczy PiS musi zagrać do swoich sił, a nie do swoich słabości. A te tematy, o których rozmawialiśmy, to raczej w tym momencie są słabości PiSu. Więc oni będą musieli, ja to trochę tak widzę, tak? To znaczy teraz przeczekać, zebrać się, złapać jakąś pozytywną energię i uderzyć z pełną siłą w media, wolność słowa, nie wiem, opozycję, pokazać, że my tutaj dojedziemy.
Niby tak, ale przypominają mi się dwie rzeczy z przeszłości. Jedna z bardzo niedalekiej, a druga z dawniejszej. Ta z dawniejszej to jest kampania z 2007 roku, kiedy PiS właśnie zagrał do swojej bazy, można powiedzieć, i zagrał tą swoją niby najmocniejszą kartą, czyli walką z korupcją, walką z układem. I na tym oparł swoją kampanię. I przegrał. I nie wiem, czy teraz pójście w tę stronę nie skończyłoby się podobnie. Po drugie, przypomina mi się to, co ty sam mówiłeś w okolicach weta prezydenckiego, że Andrzej Duda dostrzegł emocje społeczne, które byłyby za załagodzeniem raczej konfliktu, depolaryzacją. Powoływał się na rozmowy z ludźmi. Nie wiem, czy to była kwestia fokusów, czy prawdziwych rozmów prezydenta z Polakami. Ale myślę, że takie emocje również są i chęć wyciszenia konfliktów, zwłaszcza, że polskie społeczeństwo, myślę, jest potwornie zmęczone już tymi ostatnimi latami, nie tylko sporów, ale również epidemią. Teraz informacjami, które mogą negatywnie wpłynąć na ich poczucie takie po prostu bytowe bezpieczeństwa socjalnego. Więc nie wiem, czy teraz rozpętywanie igrzysk, zwłaszcza, że w różnych tematach PiS zaczyna być w mniejszości. To znaczy te tematy, w których PiS się dobrze czuł, jak na przykład walka z ideologią LGBT, przestają być dla PiS terenem bezpiecznych łowów, bo zmieniają się trendy społeczne i Polacy są coraz bardziej liberalni w tych sprawach. Więc ta przestrzeń dla igrzysk ideologicznych moim zdaniem się kurczy.
To nie jest tak, że twoje argumenty do mnie trafiają i powiem więcej, pewnie bym się z sobą zgodził. Jednak pozwolę sobie przedstawić dwa kontrargumenty. Jeden jest taki, i podejrzewam, że tak może myśleć część ludzi na Nowogrodzkiej, że w 2007, a w 2022 czy 2023 sytuacja jest zupełnie inna, bo mamy zupełnie inną siłę w mediach, tak? Znaczy myślę, że wiele osób w PiS-ie jest przekonanych, że w 2007 roku by wygrali, jakby nie było tak dużej dysproporcji w mediach i dlatego też różne ruchy były robione po to, żeby tymi mediami zawładnąć i jakoś stworzyć właśnie jakąś taką propagandową armię zaciężną, która jest w stanie też docierać z przekazem pisowskim. Więc jeżeli chodzi o te afery i te igrzyska, to wydaje mi się, że tutaj jest ta różnica w tym, jak działają w tym momencie w Polsce media, jak działały w 2007. Jeżeli chodzi o ten elektorat depolaryzacyjny, ciężko mi się ze sobą nie zgodzić. Natomiast zakładam, że strategia może być taka, żeby ten elektorat depolaryzacyjny został w domu. To znaczy, że my tak bardzo rozgrzejemy ten spór, że będziemy grali na możliwie niską frekwencję, a że ludzie, którzy mają dosyć tego sporu, stwierdzą, że oni nie chcą brać w tym wszystkim udziału i nie chcą brać udziału w wojnie Kaczyńskiego z Tuskiem. Natomiast koniec końców, to nie jest tak, że ja uważam, że to zadziała, natomiast mam takie poczucie, że jeżeli cokolwiek miałoby zadziałać, to w tym momencie już tylko to. No dobrze, ale przechodząc już do finału naszej rozmowy, czy twoim zdaniem ten scenariusz, który sobie tak jakoś bardzo grubą kreską pokreśliliśmy, może się ziścić? Powiem inaczej, nie widzę, jak inaczej PiS miałby wyjść z tej sytuacji, no chyba, że nie wiem, spadnie na Polskę jakiś wielki kataklizm, rozpęta się wojna albo wydarzy się coś zupełnie totalnie nieprzewidywalnego. Natomiast w rzeczywistości, którą jesteśmy w stanie objąć wyobraźnią, to ja nie widzę tak naprawdę alternatywy dla tego takiego trochę trzystopniowego planu, to jest za duże słowo, ale pomysł na to, jak przeżyć, to znaczy raz, przeczekać, dwa, ustać, trzy, wyjść z kontratakiem i to z kontratakiem silnym, który pozwoli zmienić temat rozmowy i zmienić postrzeganie. Więc, czy ty widzisz jakąkolwiek inną sytuację, w której PiS jest w stanie marzyć o trzeciej kadencji? A jeżeli nie, to jak oceniasz, jak bardzo prawdopodobna jest ta ścieżka do utrzymania władzy?
Zrekapituluję tutaj jeszcze raz początek naszej rozmowy. PiS w ciągu najbliższych kilku miesięcy musi utrzymać wysokie poparcie w sondażach wyborczych, przekraczające 30% i gwarantujące zwycięstwo nad którąkolwiek z partii opozycyjnych. Musi utrzymać większość w Sejmie, naprawić relacje z prezydentem i Jarosław Kaczyński musi doprowadzić do tego, żeby te waśnie wewnętrzne ustały, przynajmniej żeby one się nie wylewały poza zamknięte gabinety, żeby politycy Zjednoczonej Prawicy nie obrażali się publicznie na swoich profilach w mediach społecznościowych. Kolejny element to jest naprawa całego pionu komunikacyjnego. Znaczy nie można wyjść z jakąkolwiek akcją ofensywną, jeśli nie ma się zabezpieczonego PR-u i jeśli nie ma się gwarancji, że to będzie hulało tak jak trzeba w mediach społecznościowych. Nie spotkałem jeszcze nikogo w PiS-ie, kto by był zadowolony z tego, jak działa ten pion wizerunkowo-komunikacyjny i to zarówno w rządzie, jak i w partii. Nikt nie zajmuje się podobno internetem. Temat leży odłogiem. Ta ekipa, która się tym zajmowała, kiedyś się rozpierzchła po różnych albo ministerstwach, albo spółkach Skarbu Państwa, albo po prostu już nie ma ochoty się zajmować czymś, czym się zajmowała 6 lat temu.
Pamiętasz, to był taki moment, jak porównywaliśmy przekazy dnia z połowy pierwszej kadencji, a sprzed
kiedy
paru...
Kiedy takie chudziutkie.
Tak, na czterech stronach bardzo takie ostre, proste i dobitne przekazy dnia, a teraz przyszło po prostu 150 stron.
Tak, poseł PiS-u, który mi to wysyła dość regularnie, ostatnio mi powiedział, że oczywiście mi wyśle, będę jedyną osobą, która tam zajrzy, bo już nikogo to nie ekscytuje i nikt z tego nie korzysta. Więc jeśli te wszystkie warunki zostaną spełnione, to wtedy można myśleć o jakimś planie politycznym na ostatnie półtora roku kadencji, jeśli nie dojdzie oczywiście do przyspieszonych wyborów. I wtedy można albo pójść w tę stronę, o której ty mówisz, igrzysk i konfliktów ideowych, symbolicznych, albo, nie wiem na ile to jest zresztą konkurencyjne, czy też rozłączne, zająć się zapewnianiem Polaków, że będzie się im lepiej żyło przez kolejne lata zarządów PiS-u, a nie zarządów opozycji.
Tak, to pewnie jest kwestia bardziej po prostu...
Rozłożenia akcentów.
No dobrze, ale to puentując. Wojtek, czy wierzysz w PiS nowego wzoru?
Jarosław Kaczyński ostatnio przejechał się po tej koncepcji Jacka Bartosiaka. mówiąc, że to nie jest dobry pomysł. Mówił wprawdzie to o armii, a nie o PiS-ie, ale jakieś podobieństwo tutaj może i jest. Ja wierzę, że PiS jeszcze do końca tej kadencji będzie bardzo poważną siłą polityczną, że nie dojdzie do jakiegoś tąpnięcia, że nie spadnie to do 20 czy tam 18%, że nie dojdzie do rozpadu sojuszu ze Zbigniewem Ziobrą, że to są jednak racjonalni, doświadczeni politycy, którzy wiedzą, że nic dobrego z takiego rozpadu dla nich nie wyniknie. Tutaj też jest jeszcze argument siły klubu w przyszłej kadencji. Niezależnie od tego, czy oni będą rządzili, czy nie, no to chodzi o blokowanie wniosków do Trybunału Stanu, o pomoc przy podtrzymywaniu weta prezydenta i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj gra toczy się nie tylko o to, czy oni będą u władzy, ale również jak silnym będą klubem. Więc ja wierzę, że jest wiele czynników, które będą jednak spajały i sprzyjały trwaniu tego układu. W jakieś wielkie odbicie trudno mi uwierzyć, zwłaszcza, że te najbliższe miesiące będą obiektywnie bardzo ciężkie, zwłaszcza, że ten przednówek tak zwany zawsze dla rządzących jest trudny. Nastroje społeczne nie będą raczej się poprawiały jakoś wyraźnie przez najbliższych kilkanaście tygodni. A ta władza jest naprawdę bardzo osłabiona, więc ja jestem od jakiegoś czasu, jak rozmawiamy, zwolennikiem tezy, że to będzie tak sobie trwało, że wyborcy będą się wykruszali, ale w miarę powoli przewaga opozycji, ta łączna nad PiS-em, będzie rosła w sondażach, z czego niekoniecznie będzie wynikało wyprzedzenie PiS-u przez którąś z partii opozycyjnych i że jakoś dojadą w ten sposób do końca konstytucyjnej kadencji. Chyba, że wydarzy się coś nieprzewidywalnego, że ta fala covidowa będzie dużo wyższa niż przewidujemy nawet. Chyba, że inflacja przekroczy 10% i wszyscy zobaczą, że ta gospodarka jednak się wali, a minister finansów, ktokolwiek nim będzie, bo nie wiem, czy Tadeusz Kościński dotrwa do końca kadencji, zabierze kolejny jakiś bonus, albo na przykład ktoś powie, że 500+ jest zagrożone, albo że którykolwiek z tych fundamentów ekonomicznych rządu PiS-u zniknie, wtedy wszelkie dramatyczne konsekwencje polityczne poniesie Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki i Zbigniew Ziobro.
Wojtku, dziękuję bardzo.
Dzięki.
Na dziś to wszystko. Posłuchajcie również innych naszych podcastów, które znajdziecie w większości serwisów podcastowych. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.